głosimy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Taki temat wybrałem na kolejną katechezę dla dorosłych. Jak wiecie, ostatnio dzieliłem się z wami refleksjami na temat wcielenia i narodzenia Pana Jezusa jako jednymi z najważniejszych wydarzeń w tajemnicy Jezusa Chrystusa. Natomiast dzisiaj od razu przeskakuję do końca, czyli do tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. No, nie da się więcej na ten temat rozmawiać. W środku niby jest wszystko wycięte, ale nie bójcie się, bo myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy ciągle odkrywali, że wszystko się kręci wokół Jezusa Chrystusa i wszystko się powinno kręcić wobec Jego osoby. Chrystus jest fundamentem, podporą, na której się wszystko obraca. W tajemnicy tego ogromnego kosmosu On stanowi centrum. Jest tam, w sercu, a równocześnie na krańcach. Alfa i Omega. Jak mówi Credo, przez Niego wszystko zostało stworzone. Dzisiaj, moi kochani, chcę z wami podzielić się refleksją nad tym, co stanowi centrum dobrej nowiny. Misterium paschalne śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa znajduje się w centrum. Zauważcie, że do najważniejszego tygodnia w życiu chrześcijanina, czyli do Wielkiego Tygodnia, przygotowujemy się w sposób szczególny przez 40 dni. Myślę, że to coś o tym świadczy. I najważniejsze z tego Wielkiego Tygodnia jest Triduum Paschalne. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna i Niedziela Zmartwychwstania. To jest istota, to są najważniejsze święta w naszym życiu, jako chrześcijan. Od razu mówię, że ja zawsze zachęcam, że jak już robicie coś i chcecie dobrze przeżyć Wielki Tydzień, to Wielki Czwartek już nie ma nic do roboty w domu. To są już dni, kiedy się siedzi w kościele, kiedy się adoruje Pana Jezusa, kiedy się czyta Pismo Święte. Nie kiedy się sprząta, myje, gotuje, czy cokolwiek innego robi, tylko się koncentruje w całości na Jezusie Chrystusie. Na tajemnicę, którą nam daje Pan Bóg. Tak się złożyło, że robimy tę katechezę w przeddzień rozpoczęcia tej drogi, która ma nas przygotować i pomóc w przeżyciu Triduum Paschalnego. Jako motto tej katechezy wziąłem słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza, 2:4. Bóg Ojciec pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest istota. Jak rozważamy tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, to powinno kołatać w naszych sercach i w naszych głowach to, że Ojciec chce, żeby każdy z nas był zbawiony. I to właśnie przez Jego śmierć i przez Jego zmartwychwstanie jesteśmy zbawieni. Przechodzę do wyznania wiary i w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, czyli ten, który został ukrzyżowany i ten, który umarł na krzyżu. Jak czytamy Pismo Święte, to cały czas mamy tą perspektywę, że życie ziemskie Jezusa zmierza ku Jerozolimie, aby w Jerozolimie wypełniła się wola Ojca. Zauważcie, że życie Pana Jezusa stało się od samego początku służbą człowiekowi. Pan Jezus przyszedł nie po to, żeby Mu służono, tylko po to, żeby służyć, żeby dać się nam całkowicie. Tak jak sługa, tak jak niewolnik. Zresztą, jak w czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus myje stopy swoim apostołom, to nie oburzajcie się na świętego Piotra, że nie chciał. Ponieważ to była czynność niewolnika. On nie mógł w głowie sobie pomieścić apostoł, że jego mistrz, że jego nauczyciel myje mu nogi. Czyli, że czyni siebie niewolnikiem. Zauważcie, jak Pan Jezus przyszedł, to dał się nam całkowicie. W tej służbie. Tak bardzo całkowicie, że kiedy przyszła ostatnia wieczerza, to powiedział: bierzcie i jedzcie. Bierzcie i pijcie. To już nie jest tylko służba, tylko to jest danie samego siebie. Na tym polega śmierć Pana Jezusa. On się całkowicie nam daje. Całkowicie, bo wiecie, tak naprawdę jak patrzymy na historię, która opowiadana jest w Ewangeliach, to byśmy powiedzieli, że Pan Jezus się doigrał tej śmierci. Że to, co robił, No, to tak wpływało powolutku na to, że w końcu go musieli zabić. Zauważcie, że o co jest posądzony? Pierwszy jest posądzony o łamanie prawa, a potem, i to jest główny powód jego śmierci, taki ludzki, jest co? Posądzenie o bluźnierstwo. Że powiedział, że jest Synem Bożym, że jest Bogiem. I to jest główne oskarżenie, jako łamanie prawa. I Pan Jezus wiecie o tym doskonale, że nie łamał prawa na zasadzie niszczył prawo. Pan Jezus przyszedł wypełnić to prawo i Pan Jezus przyszedł pokazać właściwe oblicze prawa. Dzisiejsza Ewangelia, którą słyszeliście w Kościele. No, nie obmycie tych naczyń, nie obmycie rąk, tylko serce, które bije dla Pana Boga. Nie wykonywanie czegoś na zasadzie przepisów, tylko wykonywanie czegoś, podejmowanie czegoś z miłości do. I to właśnie nam robi Pan Jezus. I teraz zobaczcie, osądzili go za bluźnierstwo, że uważa siebie za Boga, ale Pan Jezus poprzez swoje życie i poprzez swoje czyny i poprzez swoją naukę pokazał, że jest Bogiem. Bo wiecie, w Starym Testamencie jedynym, który mógł odpuszczać grzechy, jest Pan Bóg. I Pan Jezus odpuścił grzechy paralitykowi. I co się potem stało? Paralityk wziął swoje łoże i poszedł do domu uzdrowiony. Czyli grzechy zostały mu odpuszczone. Oni to widzieli. Faryzeusze to widzieli. Tak samo tylko Bóg mógł uzdrowić z trądu. Ilu trędowatych Pan Jezus uwolnił, uzdrowił i szli do kapłanów na świadectwo. Czyli zostały potwierdzone te uzdrowienia. Czyli Pan Jezus jest Synem Bożym poprzez swoje czyny, poprzez swoje słowa. I nauczał uczniów, że największą miłością jest to, jeśli ktoś oddaje życie za swoich przyjaciół. I wypełnił. Bo wiecie, Pan Jezus nie kocha tylko słowem, ale kocha czynem. Czyli wypełnił i wypełnił to w dwóch momentach. Pierwszy moment to jest wieczerza. Ostatnia wieczerza, gdzie jest ofiara duchowa, czyli już siebie składa całkowicie na ofiarę. Bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie. A potem dokonało się wszystko w Wielki Piątek na Golgocie, kiedy oddał całkowicie swoje życie człowiekowi. Tobie i mnie, dla ciebie i dla mnie. I teraz chcę się podzielić tak krótko, jak się odbywał sąd nad Panem Jezusem. Wiele się na ten temat mówiło i mówi, ale chciałbym podjąć dwie rzeczy. W prawie hebrajskim, żydowskim są dwa sposoby, dwie możliwości, dwie drogi sądownicze. Jedna to jest sąd, a druga to jest tak zwana sprawa sporna. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Sąd. Sąd jest bardzo prosty, bo to jest tak samo w naszych czasach. Relacja trójstronna. Jest oskarżyciel, ten, który poniósł stratę, jest oskarżony, winny i jest sędzia. No rozumiemy, no. Tak się to odbywa. No. I teraz co? Sędzia jest od tego, żeby sprawdzić, zweryfikować zaistnienie przestępstwa i wyznaczyć wyrok. Wyrok, który musi być proporcjonalny do popełnionego czynu. No to taka normalna sytuacja, może w Polsce nienormalna ostatnimi czasy, no ale tak mniej więcej w tym kierunku powinno iść. I teraz zobaczcie, jakie to były na przykład. Powtórzonego prawa mówi, wybijesz oko bratu, wybiją tobie oko. Prawo talionu, no oko za oko, ząb za ząb. No, tak się sądzi. Tak się sądzi w tej trójstronnej relacji. Zawiniłeś, musisz za to zapłacić. Natomiast to, co jest ważne w tym, to, że sąd zawsze musi wydać wyrok. Czyli jeśli się okaże, że oskarżenie jest prawdziwe, to oskarżony zostanie osądzony, a jeśli się okazuje, że oskarżenie jest fałszywe, to fałszywy oskarżyciel powinien ponosić karę, która spadłaby na oskarżonego fałszywie. Gdyby tak dzisiaj było, to byłoby o wiele mniej sądów zapewne. I teraz idziemy dalej. Hebrajczycy mają drugi sposób, który się nazywa sprawą sporną, po hebrajsku rib. I teraz tam jest relacja dwustronna. Nie trzystronna, tylko dwustronna. Bo tam jest relacja między poszkodowanym a winnym.
Tylko jest dwóch. Jest ten, który jest poszkodowany i winny. I teraz co? Ten, który stał się ofiarą przestępstwa, bezpośrednio zwraca się do winnego i oskarża go o grzech. Ale zobaczcie, nie jest to oskarżenie rozumiane jako wyrok, jako potępienie. Nie. To oskarżenie, jak wychodzi od tego, który jest poszkodowany, jest jako pojednanie, jako wyraz i konsekwencja danego już przebaczenia. Czyli ten, który został poszkodowany, już przebaczył, ale teraz wychodzi i mówi: zrobiłeś zło, to zło mnie dotknęło. Czyli w jakiś sposób oskarża, ale nie potępia i nie wydaje wyroku. Jeżeli oskarżenie nie zostaje zaakceptowane, no, to oskarżony ze swej strony, by się uniewinnić, będzie oskarżał drugą stronę. Czyli zaczyna być przepychanka. No i wtedy to porozumienie dojdzie i musi wejść do tego sędzia, który jest rozjemcą albo stawia wyrok. I teraz zobaczcie, jak przenosimy to na naszą relację do Pana Boga, właściwie na to, jak Bóg się w stosunku do nas zachowuje, Bóg nigdy się nie zachowuje do nas w relacji trójstronnej. Nie. Zawsze jest relacja dwustronna, zawsze jest RIP, czyli sprawa sporna. Jak to wygląda? Pan Bóg działa względem mnie, grzesznika, jako strona poszkodowana. No, bo ja jak grzeszę, to wyrządzam szkodę, wyrządzam krzywdę, ranię Pana Boga. I teraz zobaczcie, Pan Bóg objawia mi mój grzech. Po co? Po to, żeby poprowadzić mnie do zbawienia. No bo mi przebacza. I mówi, to jest grzech, ale ja poprzez to przebaczenie i ty poprzez przyjęcie tego przebaczenia, które jest poprzedzone uznaniem grzechu, masz możliwość zbawienia. I tak działa cały czas Pan Bóg. I to wszystko dokonuje się w Jezusie Chrystusie. Zauważcie, że Pan Jezus przynosi nam przebaczenie. Pan Jezus przynosi nam tą potrzebę zbawienia. On mówi o tych, co przychodzi do potrzebujących, czyli do chorych, do grzeszników. On nie przychodzi do zdrowych, do sprawiedliwych, bo ci go nie potrzebują. I teraz zobaczcie, my jak bardzo często się bronimy przed tym. No, nie, nie, Panie Boże, przesadzasz, to nie jest grzech. Nie, no to nie jest grzech, to przesada i tak dalej. Zaczynamy się bronić, czyli co? Zaczynamy oskarżać Pana Boga. Mówiąc, że Pan Bóg się myli. To już jest absurd, ale to robimy często. Tylko o co chodzi? Kiedy Pan Bóg staje się oskarżonym, to się nie broni. Wiecie dlaczego? Gdyby Pan Jezus zaczął się bronić w czasie sądu, a wiemy, że się nie bronił, wiemy, że milczał, to wiecie, co by się stało? Gdyby zaczął mówić, to by się okazało, że tamci są fałszywymi oskarżycielami. Czyli wszyscy musieliby zginąć na krzyżu. No bo taka sama kara. Pan Jezus milczy. Bóg milczy. Bóg karę bierze na siebie. Zobaczcie. I na tym polega śmierć Pana Jezusa. Na tym polega ta Jego dobrowolność śmierci. On przyjął tą śmierć. On wiedział, co robi. On wiedział, że zginie i że zginie w okrutny sposób. Ale nie otworzył ust, bo gdyby otworzył usta, to my wszyscy byśmy byli skazani na śmierć krzyżową. Nie otworzył ust. Po prostu przyjął oskarżenie, fałszywe oskarżenie i karę na siebie. Z miłości. Powiecie, czy chcemy, czy nie chcemy, czy się tym zgadzamy, czy się z tym nie zgadzamy, karą za grzechy jest śmierć. Czyli śmierć musiała być. I Pan Jezus ją wziął na siebie, żeby nasze grzechy nas nie zabiły. I zostaliśmy z naszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania wykupieni nie czymś przemijającym, ale drogocenną krwią Chrystusa. To jest odkupienie. Żadne złoto, żadne srebro, żadne diamenty. My nie możemy niczym się odkupić. Tylko drogocenną krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Czyli zobaczcie, jak jest niesamowite to, że Pan Jezus milczy w czasie swojej męki, w czasie umierania. On jak otworzył usta, otworzył kilka razy i zawsze to było błogosławieństwo, przebaczenie. Ale też był taki moment, w którym zawołał Eli, Eli, lama sabachthani. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Zobaczcie, jak bardzo Pan Jezus w swojej męce i w swojej śmierci jednoczy się z każdym z nas. Tajemnica Ogrójca to jest tajemnica nasza, naszej męki, naszego umierania, naszego rozdarcia w sercu, które przeżywamy. To jest tajemnica naszej męki. I On to wszystko przyjmuje z rąk Ojca, bo wie, że my tego potrzebujemy. Pan Jezus jest posłuszny aż do śmierci, ale zobaczcie, On nie jest ponad nami. To, że jest człowiekiem, tajemnica wcielenia i narodzenia, to znaczy, że On też czuje nasz ból i nasze cierpienie i nasz lęk i nasz strach. To w Getsemani wołał: Ojcze, jeśli to możliwe, to zabierz ode mnie ten kielich. Ktoś powie, co, nie zgadza się z wolą Ojca? Zgadza się, bo za chwilę dodaje, lecz nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Ale zobaczcie, z głębi Jego człowieczeństwa wypływa to, co jest w nas. Strach, lęk, niewiadoma, a On mówi, jeżeli to jest możliwe, odsuń ode mnie ten kielich. Zobaczcie, my się najbardziej właśnie tego boimy, śmierć. To jest największy strach. My sobie możemy robić różne rzeczy, możemy to ukrywać na różne sposoby. Dzisiejszy świat ma tysiące sposobów, ale największym strachem, największym lękiem, paraliżującym wprost, to jest strach przed śmiercią. Nawet cierpienie nas tak nie lęka, jak śmierć sama. I Jezus to wziął na siebie, w Ogrójcu. Żebyśmy wiedzieli, że kiedy ten moment przyjdzie, żebyśmy się nie bali, to znaczy, że On jest tam z nami. I potem zobaczcie, to co jeszcze jest ważne i co chcę podkreślić, to co mówi święty Jan, że umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Trudno jest mówić o śmierci Pana Jezusa. Natomiast jeżeli to się będzie powtarzało, te słowa, że to wszystko co robi, robi z miłości, bo nas do końca umiłował, to wtedy całkiem inaczej zrozumiemy ostatnią scenę spod krzyża, kiedy żołnierz bierze włócznie i przebija. Przebija bok Pana Jezusa. I to tak robi, no, że wypływa wszystko do ostatniej kropli. Woda i krew. Do ostatniej kropli. To było tak fachowo zrobione, że tam nic nie zostało w tym mięśniu. Nic nie zostało w tym sercu. Nic. I to jeszcze zrobione było tak, że tego już nie szło zamknąć. Powiecie, albo tam fizjonomia, tak jakoś tak to oni wiedzieli, jak zabijać. Wiedzieli, tylko zobaczcie, że my musimy też patrzeć o wiele dalej niż tylko to, co fizyczne, to, co materialne. Serce Pana Jezusa się nigdy nie zamyka. Już się nigdy nie zamyka. Jest cały czas dla nas otwarty. A po co? Po to, byśmy my mogli uczestniczyć w Jego śmierci. I w Jego zmartwychwstaniu oczywiście. Wiecie, my uczestniczymy w Jego ofierze. Jak? Bo skoro mówiłem na ostatniej katechezie, że Pan Jezus poprzez swoje wcielenie i narodzenie w jakiś sposób zjednoczył się z każdym człowiekiem, to ofiarowując wszystkim ludziom samego siebie, dał nam możliwość do uczestniczenia w Jego misterium paschalnym. Zauważcie, że Pan Jezus nas zaprasza, nas, uczniów, do tego, żeby wziąć swój krzyż i żeby go naśladować. On nam zostawił wzór niesienia krzyża. Dlatego ja też często mówię, moi drodzy, że nie zawsze te nasze krzyże są pańskie. Czasami są bezpańskie. Czasami są krzyżami, które my sami sobie nakładamy. I one wcale do zbawienia nie prowadzą. One nas od zbawienia odciągają. Mamy wziąć krzyż, który daje nam Pan Jezus i mamy iść razem z Nim. Moi drodzy, jak biorę swój krzyż i nie idę za Panem Jezusem, to ten krzyż mnie zabije. I nie ku życiu wiecznemu, tylko mnie zmiażdży. Dopiero z Panem Jezusem będę umiał go podjąć i nieść. Tak jak to robiła Maryja Matka, tak ściśle złączona w tajemnicy odkupienia. Współodkupicielka. To nie jest nic przeciwko Panu Jezusowi i ten tytuł nie mówi, że Maryja odkupiła świat. Nie, to Pan Jezus odkupił. Jest jedynym pośrednikiem między nami a Ojcem. Ale Maryja przez zasługi, przez to, że tak blisko była Pana Jezusa, tak bardzo się złączyła z Jego życiem, z Jego śmiercią, jest współodkupicielką. Czemu się do niej tyle modlimy? Ona nas zawsze prowadzi do Pana Jezusa. Święta Róża z Limy powiedziała, że to jest jedyna i prawdziwa drabina do raju. Poza krzyżem nie ma innej, aby wstąpić do nieba. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drabiny. Tylko teraz, moi kochani, uwaga. Chrześcijaństwo nie jest religią śmierci. Krzyż jest symbolem chrześcijaństwa, ale nie stanowi istoty chrześcijaństwa. Bo Pan Jezus umarł i zmartwychwstał. Niestety, odnoszę wrażenie od wielu, wielu lat, że my jako wierzący chrześcijanie zatrzymaliśmy się na Golgocie. I siedzimy tam. I płaczemy pod tym krzyżem. I płaczemy, rozrywamy szaty, że Pan Jezus umarł za moje grzechy i tak dalej, i tak dalej. Siedzimy tam, płaczemy, a tam Go już dawno nie ma. No bo już tam Go nie ma na Golgocie, bo zmartwychwstał. I na tym polega smutek, że jesteśmy, czy mamy być apostołami życia, światła, zmartwychwstania, a my ciągle jesteśmy apostołami krzyża, ukrzyżowania, śmierci. Niestety zbyt często adorujemy krzyż, ten bezpański, czyli krzyż, na którym nie ma Jezusa Chrystusa. I potem się dziwimy, że z tego nie ma żadnych owoców, że z tego nie ma żadnej siły. Bo wiecie, jak się adoruje krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak się adoruje ukrzyżowanego, to się nabiera siły, to się nabiera światła, to się nabiera mocy, bo do poranku zmartwychwstania jeszcze swoje trzeba przejść. Ale jak się adoruje coś, co nazywamy krzyżem, a nie jest krzyżem Bożym, nie jest krzyżem Pańskim, to na pewno do poranka zmartwychwstania nas nie doprowadzi. I to też jest takie dobre w tej naszej pobożności polskiej, że my w czasie Wielkiego Postu adorujemy krzyż, droga krzyżowa, gorzkie żale. Zobaczcie, chociaż coraz gorzej, coraz mniej tych ludzi przychodzi, coraz jakoś tak dziwnie podchodzą i tak dalej. Ale po co my to robimy? Po to, że jak przyjdzie Triduum Paschalne, żebyśmy wyłapali istotę. Tylko z tym, że niestety my kończymy nasze święta na Wielkim Piątku. Bo ja się pytam, czemu nic nie robimy po Wielkiej Nocy? Czemu nie adorujemy Zmartwychwstałego? Czemu nie robimy nabożeństw światła? To nie są wyrzuty, tylko to są konkretne pytania. Skoro potrafimy 6 tygodni pościć, umartwiać się, chodzić dodatkowo na nabożeństwa i tak dalej, to potem, kiedy mamy 8 tygodni świętowania Zmartwychwstania Pańskiego, co my tak naprawdę robimy? Czy my świętujemy to Zmartwychwstanie Pańskie, które jest najważniejsze? Mówi święty Paweł tak: przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Przechodzę do drugiej części. I wierzymy w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Zauważcie, że tajemnica zmartwychwstania jest żywą tradycją, czyli nie jest wyczytaną z książek. Święty Paweł pisze o tym, że otrzymał to od tych, którzy byli naocznymi świadkami wszystkiego. I dlatego, moi drodzy, w tej części, ja już tak nie będę się za bardzo rozwoził nad Panem Jezusem. Pan Jezus zmartwychwstał, to wiemy, wierzymy, bo dzięki temu żyjemy. Raczej chcę się z wami podzielić tym, że zmartwychwstanie jest faktem historycznym. To nie jest wyssane z palca. To nie jest widzimisię apostołów. Tylko to jest fakt historyczny. I my nie wiemy, jak to się stało, ponieważ nikogo przy zmartwychwstaniu nie było. Ale my wierzymy, że tak się stało i mamy na to potwierdzenia historyczne. Wyobraźcie sobie, że zmartwychwstanie Pana Jezusa jest historycznie potwierdzonym faktem definitywnego zwycięstwa nad śmiercią i dlatego jest najważniejszym wydarzeniem w historii ludzkości. I zauważcie, że chrześcijaństwo nikomu nie narzuca, że musisz uwierzyć w zmartwychwstanie. Zauważcie, że to jest zawsze propozycja do człowieka i apel do jego wolności. To, co robił Pan Jezus. Jeśli chcesz. Jeśli chcesz. I teraz zobaczcie, Pan Bóg daje nam wiele przekonywujących znaków oraz światła, abyśmy mogli uwierzyć. Ale te znaki i światła, one do niczego nie przymuszają. Ile razy przeżywaliście Triduum Paschalne? Ile razy na Wigilię Paschalną, w sobotę wieczorem, no, śpiewaliśmy radosne Alleluja. No i co z tego? I jak wzrosła nasza wiara w zmartwychwstanie? Ile razy byliście u spowiedzi? Bo każda spowiedź to jest doświadczenie zmartwychwstania. Ile razy byliśmy na Eucharystii? Każda Eucharystia jest doświadczeniem śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. I co z tego? Przymuszeni jesteśmy? Nie jesteśmy przymuszeni. Wiara nie jest przymuszem. Wiara jest wyborem. I zobaczcie, że niestety, ale jak ktoś chce zanegować, to zawsze znajdzie dostateczną ilość niewiadomych, no, wyssanych z palca, które będą usprawiedliwiały jego brak wiary. I zobaczcie, tak mi się wydaje, że główna przyczyna niewiary nie tkwi w tym, że ludzie nie chcą Pana Boga. Nie tkwi w tym, że ludzie nie chcą Pana Jezusa, nie chcą tajemnicy Jego wcielenia, Jego śmierci i Jego zmartwychwstania. Tylko główną przyczyną niewiary jest niechęć do radykalnego zerwania z grzechem i pójścia drogą przykazań i Ewangelii. Tu jest główny powód tego, że nie wierzymy, że dzisiejszy świat nie wierzy. Bo dzisiejszy świat, gdyby Bóg był taki, wiecie, łagodny, spokojny, by poklepywał, by nam na wszystko pozwalał, oczywiście, żeby uwierzył w takiego Pana Jezusa. Tylko, że to nie jest ten Bóg. I teraz, historyczna wiarygodność pism Nowego Testamentu. Bo tak naprawdę źródłami wiary o zmartwychwstaniu są teksty Nowego Testamentu. Bo one przedstawiają wiernie wszystko to, czego nauczali apostołowie, a z drugiej strony jest żywa tradycja, którą przekazywano z pokolenia na pokolenie we wspólnocie Kościoła katolickiego. Czyli mamy dwa nurty. Pismo Święte i żywa tradycja. Czyli coś, co od świadków pochodzi, którzy widzieli naocznie. I teraz zobaczcie. Zajmijmy się teraz pismami Nowego Testamentu, czyli listy, Ewangelie. Podkreślam, obiektywne badania naukowe mówią, że historyczna wiarygodność Nowego Testamentu jest niepodważalna. Czyli to są pisma historyczne. I teraz, jaki jest, znaczy nie dowód. Wyobraźcie sobie, że mamy 25 tysięcy manuskryptów, czyli pism, na których są poszczególne fragmenty Ewangelii, listów, albo całe listy, albo całe Ewangelie. 25 tysięcy manuskryptów. Dlaczego tak bardzo mocno podkreślam? Ponieważ wyobraźcie sobie, że druga w rankingu, znana wszystkim Iliada Homera, zachowała się w 643 manuskryptach. Tylko 643 manuskrypty i jeszcze taki jeden smaczek. Najstarszy manuskrypt Iliady pochodzi z XIII wieku po Chrystusie. Po Chrystusie. A mamy 25 tysięcy manuskryptów, które są fragmentami albo całością Ewangelii i listów Nowego Testamentu. Żaden tekst starożytny nie ma tak mocnego wsparcia, które potwierdza jego zgodność z oryginałem. Wyobraźcie sobie, że mamy 5656 manuskryptów, które zawierają cały grecki tekst Nowego Testamentu lub jego części. 10 tysięcy manuskryptów łacińskiej Wulgaty i 9300 innych wczesnych manuskryptów. Najstarszy manuskrypt to jest znaleziony w Egipcie, który jest datowany mniej więcej na 130 rok naszej ery, czyli po Chrystusie. Przypominam, że Iliada jest z XIII wieku po Chrystusie, czyli 1300, a Iliada została napisana przed Chrystusem wiele, wiele lat. Co dalej? Jak porównamy jeszcze ze starożytną literaturą, to najstarszy manuskrypt 7 sztuk Sofoklesa, to tam nie musimy znać, ale to jest takie bardzo znane sztuki, który mamy, powstał 1400 lat po śmierci autora. Wyobrażacie to sobie? Sofokles umarł, sztuki wszystkie zaginęły i 1400 lat po jego śmierci odtworzono sztuki. I nazwali, że to jest manuskrypt, że taki był oryginał. Tak się robi, bo to jest praca naukowa. Najstarszy odpis wojny galijskiej Cezara, to jest 60 lat przed Chrystusem, dzieli 900 lat od napisania oryginału. 900 lat. Dlaczego o tym mówię, moi kochani? Bo dzisiaj są też tacy naukowcy, że odrzucają autentyczność historyczną Nowego Testamentu. A żadne pisma sprzed 2000 lat nie mają tylu odpisów, manuskryptów i porównawczego materiału, który sprawia, że mówi tak, to jest historyczne dzieło. Czyli tak było jak oni piszą. Oczywiście to nie będę wspominał, że wiecie, wykopaliska archeologiczne, które się przeprowadzało i ciągle przeprowadza, w najdrobniejszych szczegółach potwierdzają historyczny wymiar Pisma Świętego. W najdrobniejszych szczegółach na podstawie Pisma Świętego znajdują miasta. Miasta, ruiny miast na podstawie Pisma Świętego. Tak to jest opisane. Jeden z najbardziej znanych historyków starożytnego Rzymu na Sorbonie wziął te wszystkie, jak to powiedzieć, kryteria interpretacji, które się używa do tekstów starożytnych i zbadał za ich pomocą pisma Nowego Testamentu i powiedział, że kto nie wierzy w historyczność tego, co tam jest napisane, czyli też w historyczność zmartwychwstania Jezusa, to znaczy, że kieruje się uprzedzeniami, przesądami i z góry przyjętymi teologicznymi twierdzeniami. Ja ostatnio czytałem taką książkę, gdzie jeden włoski historyk i teolog mówi, że od samego początku chrześcijaństwa chrześcijaństwo było systematycznie zwalczane, czyli podważano systematycznie historyczność obecności Pana Jezusa, Jego życia w Jerozolimie, Jego życia w Palestynie, Jego śmierci w Jerozolimie. Od samego początku. W wymiarze duchowym wiadomo, że o kogo chodzi. Chodzi o złego ducha, który nie chce dopuścić do tego, żeby prawda o tym, że Bóg stał się człowiekiem, że umarł za mnie i zmartwychwstał dla mnie, żeby wyszła na jaw, żeby ludzie uwierzyli. Dlatego się ciągle podważa. I zobaczcie, teksty Nowego Testamentu zaczęły powstawać nie kilkaset lat po śmierci, czy po wydarzeniach, tylko zaczęły powstawać zaraz po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. To, co wam zacytowałem na początku. Święty Paweł pisze, że otrzymał te konkretne wieści od świadków. Ci, którzy naocznie widzieli Pana Jezusa przed śmiercią i po zmartwychwstaniu. Ci, którzy z Nim jedli. Ci, którzy Go dotykali. Czyli naoczni świadkowie o tym piszą i to przekazują. I chrześcijanie od samego początku o tym mówią. Wiecie za jaką cenę? Za cenę śmierci. Prześladowania okrutne i tak dalej. Od samego początku głosili prawdę o zmartwychwstaniu i katecheza od razu była spisywana. I teraz zobaczcie, to, co mówi ten Perec, ten znany naukowiec, mówi, że mamy kilkanaście objawień Pana Jezusa, epifanii, po zmartwychwstaniu. Mówi, że one wszystkie są konkretnymi historycznymi wydarzeniami, bo jest doświadczenie wzroku, doświadczenie dotyku i doświadczenie słuchu. Oni dotykają, oni słyszą Pana Jezusa, oni Go widzą. Oni z Nim rozmawiają, oni z Nim jedzą po zmartwychwstaniu. Czyli to są doświadczenia człowieka. Wiecie, tylu ludzi nie byłoby w stanie wpaść w jakąś hipnozę wspólną i tak dalej. A oni opisują z najdrobniejszymi szczegółami, które w badaniach archeologicznych na przykład się potwierdzają. W najdrobniejszych szczegółach. Najstarszy tekst to jest ten, który przeczytałem z listu do Koryntian i on pochodzi, wyobraźcie sobie, z pierwszej połowy wieku, czyli 40-50 po Chrystusie, czyli raptem kilka lat po śmierci Pana Jezusa. Już powstał ten fragment. Już powstało. Konkretne świadectwo. Czyli, kochani, większość świadków jeszcze żyła. Jeszcze żyła większość świadków i powstaje konkretny list, w którym jest napisane, że usłyszałem to od Piotra, od innych, od tych wszystkich, którzy go widzieli, którzy z nim jedli, którzy go dotykali, którzy go słuchali po zmartwychwstaniu. Uwierzyli oni w Chrystusa, w Jego zmartwychwstanie. Dlaczego? Bo zobaczcie, bo zmartwychwstanie wydarzyło się w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie, raz, czyli mamy to potwierdzone, i dwa, mamy świadectwa tych, którzy spotkali się osobiście ze zmartwychwstałym. Byli to apostołowie, był to Piotr, a Paweł w pewnym momencie pisze, że 500 osób równocześnie, większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Co, zbiorowa halucynacja? Myślę, że nie. Zresztą kto dałby się zabić za zbiorową halucynację? Relacje o zmartwychwstaniu, moi drodzy, nie są między sobą sprzeczne. Jak czytamy wszystkie relacje, mamy 4 ewangelistów i każdy pisze swoje relacje. Zauważcie, zawsze są stałe, niezmienne punkty. Po pierwsze, obecność kobiet u grobu. Po drugie, stwierdzenie, że grób jest pusty. Po trzecie, ogłoszenie zmartwychwstałego. Po czwarte, spotkanie ze zmartwychwstałym. I właściwie przekaz jest jeden. Ukrzyżowany i złożony w grobie Jezus jest znów żywy i widziany jest przez wielu. I tutaj uwaga, jak czytamy te niektóre, powiedzmy, opis Marka i opis Mateusza, one się różnią czasami. Ale zauważcie, że według kryteriów naukowych właśnie te różnice potwierdzają autentyczność. Bo gdyby to było wymyślone, to wiadomo, że autorzy by się spotkali, żeby uzgodnić wersję wydarzeń, żeby nie robić kłopotów. Właśnie rozbieżności dla naukowców są potwierdzeniem autentyczności tych pism, czyli pism Nowego Testamentu i Ewangelii. Mówię wam o tym, kochani, żebyście wiedzieli, że to jest coś realnego, coś autentycznego. To nie są bajki, to nie jest czcza gadanina. I dlatego zobaczcie, że tak jak egzekucję na Panu Jezusie wykonano na Golgocie, w miejscu najbardziej widzialnym, najbardziej uczęszczanym, tuż przed świętem Paschy, wtedy przebywało wielu ludzi w Jerozolimie, a zmartwychwstanie dokonało się w zapieczętowanym grobie, w ciszy nocy i bez żadnych świadków. To jest tajemnica, którą musimy przejść, którą nosimy w sercu i tylko możemy się oprzeć na tych, którzy go widzieli po zmartwychwstaniu. Ja sobie myślę tak, moi drodzy, że to nie jest tak łatwo. Popatrzcie na apostołów. Przychodzi Pan Jezus, a oni myślą, że jakaś zjawa. Przychodzi do wieczernika, widzą go i tak niepewnie, a on mówi, co się wam stało? Chopy, no byliśmy razem 3 lata, popatrzcie na mnie, popatrzcie na moje ręce, popatrzcie na moje stopy, są jeszcze ślady gwoździ. On ich nie przekonywał, tylko im pokazywał. Oni nie dowierzali. Jakaś tam zjawa nam tu przylazła i nas straszy. A kiedy jeszcze w to nie wierzą, to mówi, dajcie mi coś do jedzenia. Zmartwychwstały do nich przychodzi. Pokazuje im te swoje znaki i co? No i zaczynają wierzyć. Nie od razu. Zobaczcie, to nie jest tak, że oni od razu wierzyli, zaczęli skakać do sufitu i tak dalej, i tak dalej. Nie. Zaczęli wierzyć. Powolutku, ze spokojem, ale zobaczcie, dzieje się coś niebywałego, bo oto następuje w ich sercach niesamowita przemiana. No, ci, którzy są wystraszeni, ci, którzy się zamykają, idą przed Sanhedryn i się nie boją. Wiedzą, że czeka na nich wyrok śmierci. Idą i mówią, wyście zabili Jezusa, który przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc. Dzisiaj jak coś takiego się powie rządzącym, to jesteście od razu w manetach. Od razu jesteście przez odpowiednie służby zarejestrowani. Oni idą, nie boją się. To nie jest brawura, tylko to jest wiara. To jest radykalizm wiary, który mówi, trzeba iść i głosić zmartwychwstałego. Dlaczego? Bo ja go osobiście spotkałem. Teraz, kiedy patrzymy na fakt zmartwychwstania, to też musimy widzieć pewne nowum. Moi drodzy, w żadnej religii nie ma, że Bóg umiera i że zmartwychwstaje. W takim sensie jak tutaj. Czyli wcześniej stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał. Nie ma. To jest absolutne nowum, absolutna nowość. To jest wydarzenie jedyne i niepowtarzalne. Zobaczcie, że Pan Jezus też wskrzeszał. Ale to nie było zmartwychwstanie, to było wskrzeszenie. Czyli oni wrócili do swojego życia. Taka reanimacja. No, taka reanimacja. Natomiast zmartwychwstanie Pana Jezusa jest całkiem inne. On normalnie żyje, je, ale na przykład przechodzi przez drzwi. No, wchodzi do wieczernika mimo drzwi zamkniętych. Tu już jest inna rzeczywistość. I my tak tacy będziemy. Tacy będziemy po zmartwychwstaniu. Bo to jest pewien obraz, no to jest pewien nasza przyszłość. W Nim zmartwychwstaniemy. I dlatego, moi drodzy, zauważcie, jak patrzymy, to właśnie zmartwychwstanie Pana Jezusa potwierdza to wszystko, czego Pan Jezus nauczał i co czynił w czasie ziemskiego życia. A przede wszystkim jest niezbitym dowodem na to, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Tylko Bóg mógł takie coś uczynić. I to, że mówił przed Sanhedrynem, ja jestem, podpisując na siebie wyrok śmierci, teraz się okazuje, że rzeczywiście jest. Przeszedł śmierć, zmartwychwstał. Cała pełnia bóstwa w nim zamieszkała. I teraz zobaczcie, to wszystko dokonuje się na Eucharystii i sakramencie pokuty. My mamy doświadczenie tego samego, może nie w takim samym stopniu, ale tego samego za każdym razem, kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty i do sakramentu Eucharystii. To jest lekarstwo na nieśmiertelność. To jest antidotum na śmierć. Eucharystia. Jak ją spożywamy, mamy życie wieczne. Karmimy się życiem wiecznym. I jeszcze jedna taka rzecz, którą też chcę się z wami podzielić. Tajemnica pustego grobu. Powiecie, teoria, że wykradli ciało Pana Jezusa z grobu, no to jest najbardziej absurdalna, chociaż do dzisiaj ją podtrzymują. No. Dlaczego? Wszystko się opiera na Mateuszu, 28 rozdział, gdzie czytamy, że przyszli strażnicy do tego, do faryzeuszy i mówią im, no nie ma. No nie wiemy, co się stało. I co czytamy dalej? Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli, rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Dlaczego pogłoska? Kilka argumentów historycznych. Nie duchowych, tylko historycznych. Zobaczcie, moi drodzy, żołnierz rzymski, który zagapił się, czy zdrzemnął się na służbie, tracił życie. Lex Romana. Nie było ubłagań. Jak złapali żołnierza rzymskiego, który zasnął na warcie, nie było wyroków jakichś sądów. Po prostu śmierć była na miejscu. Zabijano na miejscu. Przyczyniało się to do większej czujności. Zwłaszcza nocnych wart i nocnych czuwań. I teraz zobaczcie. Żołnierze musieli być rzymscy przy grobie, bo gdyby to byli żołnierze arcykapłanów, to gdzie by ich arcykapłan musiał przekupywać? By powiedział, buźka w kubeł, powiecie tak i tak, żadnej kasy. I tyle. To byli żołnierze rzymscy, którym musieli zapłacić. Powiecie, dlaczego poszli do arcykapłanów, a nie do Piłata? Ponieważ Piłat dał ich pod władzę arcykapłanów. Czyli oni na ten czas pilnowania grobu byli pod władzą faryzeuszów. Do nich musieli iść pierwsze. Po drugie, absurdalne jest twierdzenie, że żołnierze zasnęli przy grobie. No bo moi drodzy, skoro zasnęli, skoro spali, to skąd mieliby wiedzieć, że uczniowie wykradli? Absurd. Jak śpisz, to nie wiesz, co się dzieje wokół ciebie. Czyli zobaczcie, jakie są absurdy w środku tego stwierdzenia, no. Adwokat, jakby to usłyszał, to miałby sprawę wygraną od razu. No bo skoro śpisz, to jak możesz widzieć, kto ukradł ciało Pana Jezusa? Ale to nie wszystko. Załóżmy, że nawet sobie tam spali. Dziabnęli sobie wcześniej i sobie spali. No. Jest pewien problem związany z tym kamieniem wielkim, z tym głazem. Bo wyobraźcie sobie, że ten głaz ważył około tony. Około tony. I teraz tak. Spoczywał w takim wyżłobieniu, które obniżało się. Obniżało się do wyjścia. Czyli jak włożono ciało, w tym momencie ciało Pana Jezusa, to właściwie ten kamień mógł przesunąć jeden chłop. Mocniejsza kobieta też by go przesunęła. Dlaczego? Bo było pochylone, wystarczyło go pchnąć i on sobie zjechał na dół. No. Jedna tona. Jedna tona. Zjechał sobie na dół. I teraz wyobraźcie sobie, że żeby to w drugą stronę odkręcić, no to trzeba by było tam kilku chłopa. No. Bo to na czterech by nie starczyło. Bo to trzeba raz, że dojść do tego, a potem, żeby to wszystko przesunąć. Co wy myślicie, że jak ci strażnicy spali i tych 8, czy nawet tych 11 apostołów tam by wjeżdżało przy tych kamieniu, nie obudziliby się? Absurd. I dlatego, moi drodzy, chyba, że apostołowie przekupili strażników. Kolejny absurd. To nie wchodzi grę. Po pierwsze, nie mieli z czego. Nie mieli kasy. Nie mieli pieniędzy apostołowie. A po drugie, żołnierze nie poszliby na takie przekupstwo w takiej sprawie, bo wiedzieli, że ryzykowaliby życie. A po trzecie, moi drodzy, płacz Marii Magdaleny i totalna konsternacja uczniów dowodzi tego, że nie mieli zielonego pojęcia o tym, co się stało z ciałem Pana Jezusa. Nie mieli zielonego pojęcia. Idziemy dalej w tej argumentacji. Po co ludzie kłamią? Ludzie kłamią po to, żeby coś zyskać. No i teraz tak, powiedzcie mi, co zyskiwali apostołowie, obstając przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa, gdyby było to oszustwem? Przecież wiemy doskonale, że większość z nich zginęła śmiercią męczeńską. Tylko Jan się uchował. I zobaczcie, historia nie zna przypadku, aby ludzie dali się kamienować, biczować, więzić, rzucać na pożarcie dzikim zwierzętom, palić na stosie, krzyżować za kłamstwo, które same wymyślili. Nigdy. Owszem, ludzie umierają za fałszywą wiarę, ale dlatego, że są zwiedzeni, ale nie za oszustwo, którego są świadomi. Nie ma takiej siły. I zauważcie, dalej idziemy. Uczniowie byli zgodni, że widzieli Pana Jezusa po śmierci. I to nie ducha, a ciało. Znowu powtarzam, jadł z nimi. Śniadanie nad brzegiem jeziora. Uczniowie z Emaus, łamał z nimi chleb. Rozmawiali z nim. Oni go widzieli. Żywego, w ciele. Oczywiście to ciało zmartwychwstałe jest inne niż nasze. Ale on brał i jadł z nimi. Idąc dalej, pomyślcie sobie, Pan Jezus po męce, znacie mniej więcej szczegóły, czyli mamy człowieka, który utracił całe litry krwi, pobity, z posiekanymi plecami, wyłamanymi stawami, naruszonymi ścięgnami i nerwami kończyń, z przebitymi stopami i rękami, który przeleżał dziesiątki godzin w zimnym grobie bez pomocy medycznej. Czy byłby w stanie przejść kilka kilometrów, jak to Jezus uczynił z uczniami z Emaus, a po czym wrócić do Jerozolimy i przekonać resztę uczniów, że jest Synem Bożym, który pokonał śmierć i jest godzien boskiej czci? Zobaczcie, trzeba po prostu patrzeć na prostotę. Bóg jest bardzo prosty. To jest najpiękniejsza cecha, którą ja zawsze podziwiam w Panu Bogu. Prostotę Pana Boga. Pan Bóg nie komplikuje, to ludzie komplikują. A jednak niektórzy wolą wierzyć w coś tak nieprawdopodobnego, aby odrzucić zmartwychwstanie wraz ze świadectwem kilkuset świadków, którzy widzieli go na własne oczy. A niektórzy z nich nawet więcej niż raz widzieli zmartwychwstałego. I dlatego, moi drodzy, historycy akceptują starożytne wydarzenia jako wiarygodne, nierzadko na podstawie tylko jednej relacji. A ja wam już mówiłem, że my mamy samych Ewangelii i Pism Nowego Testamentu 25 tysięcy manuskryptów. Każdy inny. I teraz zobaczcie, ale oprócz tego, oprócz Ewangelii, jeszcze mamy kilka pozabiblijnych wzmianek, które mówią, gdzie jest napisane o Jezusie Chrystusie, który został ukrzyżowany i który zmartwychwstał. Poza chrześcijańskie dowody, czy też dokumenty. I teraz, jeśli byśmy zastosowali te same metody historyczne, to właściwie wszyscy by musieli uklęknąć, albo przynajmniej powiedzieć, no tak, to jest prawda historyczna, że Pan Jezus umarł i zmartwychwstał. Jeśli byśmy brali te same, tą samą miarę do wydarzenia Chrystusowego i do innych wydarzeń historycznych. Starożytne relacje wyraźnie mówią o tym, że Pan Jezus został złożony w grobie, a potem jest wyraźna informacja we wszystkich relacjach, że grób jest pusty. To jest też ważne, bo wiecie, żyło wielu świadków jeszcze wtedy, którzy to widzieli. No był grób pełny, teraz jest grób pusty. I też nawet sami Żydzi, bo zobaczcie, jakby Żydzi odkryli, no, że grób jest pełny, to by się wyśmiali by gości, no. No z czym do czym wy mówicie? Przecież grób Jezusa jest pełny. Czyli oni sami potwierdzają, że grób jest pusty. I teraz zobaczcie, co jest za wiarygodnością opisu Ewangelii, która mówi o zmartwychwstaniu. Pierwsza rzecz jest to, że Chrystus najpierw ukazał się kobietom. Wiecie dlaczego? No dobrze, to już może później teraz. Wiecie, wtedy był system taki, że nikt na ówczesne czasy nie wymyśliłby historii, że kobieta jest głównym świadkiem. No, wszyscy by się tak kręcili po głowie, pukaliby się po głowie. Ty się już masz wszystko w głowie. Po prostu kobieta była nikim. Zdanie kobiety się nie liczyło. Świadectwo kobiety się nie liczyło. Mogłoby 100 kobiet powiedzieć, że było tak, że jeden facet powiedział, nie, było tak, jak facet powiedział. No tak to wyglądało mniej więcej, kochani. I dlatego nikt by nie wpadł na pomysł, żeby pisać opowiadanie o zmartwychwstaniu, wymyśleć i w tym wymyśleniu, żeby powiedzieć, żeby kobiety, były świadkami, pierwszymi świadkami zmartwychwstania. Żaden sąd by mi w to nie uwierzył. A fakt, że Jezus się ukazał kobietom, no to dla pierwszych chrześcijan był, tak delikatnie rzecz ujmując, bardzo niewygodny. Z pewnością, gdyby to było możliwe, to wymieniliby te świadkowe na świadków. Ale się nie dało. Tu jest inna rzecz, że mówią, że Pan Jezus wiedział, komu powiedzieć, żeby się szybko rozeszła wiadomość o zmartwychwstaniu i tak dalej. Ale to już w ramach takiego żartu. Dalej, zobaczcie, gdyby to było kłamstwo, to pomyślcie sobie, skąd ta niezwykła zmiana, o której już wspominałem, która nastąpiła w uczniach Chrystusa na trzeci dzień po śmierci. Przedtem siedzą w wieczerniku z obawy przed Żydami, pozamykani, prawdopodobnie wiecie, wszystko pozamykane, żeby nikt nie wiedział, gdzie jesteśmy, bo przyjdą i nas pozabijają wszystkich. Wystraszeni, świat się im zawalił na głowę, kochani. Zabili mistrza, widzieli jak umierał na krzyżu, widzieli jak skonał. Oni byli rozwaleni. Ich życie legło całkowicie w gruzach. A oto po trzech dniach, z tej całkowitej, byśmy dzisiaj nazwali deprechy, z tego całkowitego zniechęcenia, kurcze pieczone, chcą uciekać? Nie! Stają, wychodzą z tego wieczernika i zaczynają głosić zmartwychwstałego. Są biczowani. Są wydalani z kraju. Są mordowani, są krzyżowani olejem gorącym, na ogniu tak ładnie, tak upieczeni i tak dalej, i tak dalej. No to co? My idziemy i głosimy. Skąd ta siła? Skąd ta niesamowita przemiana? Myślicie, że oni w Wielki Piątek czy Wielką Sobotę, że oni planowali jakąś kontynuację dzieła? Tego, co przeszli z Panem Jezusem? A ci sami po kilku dniach działają w Jego imię z większym zapałem i wiarą niż za Jego życia. Pamiętacie, jak Pan Jezus kiedyś powiedział w którymś miejscu, Większych rzeczy będzie się dokonywać po mojej śmierci. Pożyteczne jest dla was moje odejście. I zobaczcie, jak to się wypełnia w życiu apostołów, w życiu uczniów i jak to się rozchodzi na cały świat. Kochani, fenomenu chrześcijaństwa, naszej wiary nie da się wyjaśnić bez zmartwychwstania Jezusa. Bez zmartwychwstania nie byłoby chrześcijaństwa. I w którymś momencie święty Paweł pisze do tych, którzy wątpią. Mówią tak, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna, próżna jest nasza wiara i mogą się z nas wyśmiewać i mogą z nas głupków robić, na pośmiewisko wystawiać, bo wtedy zaiste nasza wiara jest daremna. Ten ukrzyżowany i zmartwychwstały, o którym dzisiaj wam mówiłem, jest Zbawicielem i Królem. Sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Moi drodzy, dopiero wtedy przeżyjemy tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, kiedy tak jak apostołowie osobiście się z Nim spotkamy. Ale to osobiste spotkanie nie musimy czekać do momentu naszej śmierci. To jest kwestia, że staję przed Panem i uznaję Go i wyznaję jako mojego Króla, jako mojego Zbawcę, jako mojego Pana, jako tego, który umarł i zmartwychwstał. To jest osobiste spotkanie. Osobiste spotkanie nie polega na tym, że ja fruwam na wysokości sufitu. No, w naszym kościółku było to dosyć niebezpieczne, bo wysoko. No, tylko osobiste spotkanie to jest ta wiara, która mi mówi, że ten, którego adoruję w Najświętszym Sakramencie, umarł i zmartwychwstał. I żyje, i jest ze mną cały czas. I tutaj rozum nie wchodzi w grę. To jest kwestia mojego serca. Tu jest prymat wiary i pierwszeństwo miłości, o której Benedykt XVI mówił na jednej ze swoich orędzi, właśnie na orędzie na ten post, na tegoroczny post, który napisał. I mówi, że wiara i miłość idą obok siebie. I że Duch Święty, wlewając w nas miłość, czyni nas uczestnikami oddania samego Jezusa. Synowskiego oddania Ojcu i braterskiego oddania każdemu człowiekowi. Teraz, moi drodzy, zaczyna się Wielki Post. Jutro. Ja was zapraszam, żeby odpowiedzią każdego z nas była wiara. Wiara w ten dar Syna. W to, że Ojciec dał nam Syna. Tak nas ukochał, że darował nam swojego Syna, byśmy byli zbawieni. Nawet mówię tak, mniej postanowień, a więcej kontemplacji Pana Jezusa. Przyglądania się ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu. Po to, żeby się z Nim nasycić. Po to, żeby Go osobiście spotkać. Bo wiecie, zauważcie, ci, którzy Go najbardziej głoszą, ci, którzy są dla nas przykładami, świadkami żywej wiary, no, to są ci, którzy Go spotkali osobiście. I doskonale o tym wiemy. Jak słuchamy człowieka, świadka prawdziwego, to wiemy, on gada tak, że naprawdę go spotkał. Czasami pamiętacie ojca Kubisza, Gergamela, no, może tam ci starsi pamiętają, no, to Kubisz czasami mówił tak, jak ksiądz tak dobrze mówił kazania albo rekolekcje, to tak mówił do niego, wiesz co, ty gadasz tak, jakbyś to naprawdę wierzył. Tak, bo naprawdę wierzył. Bo spotkał Pana Jezusa. Wiecie, jak się spotka Pana Jezusa, to już niczego się nie boimy. Bo w całej pokorze i z całą odwagą idziemy i głosimy to, że umarł i zmartwychwstał dla nas i dla każdego człowieka, bo przecież Ojciec chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni.